Co z reguły słyszymy, gdy zjada nas nieśmiałość? No to musisz mieć więcej pewności siebie. Ta, jasne, jakby to było takie proste. No właśnie, czy jest? Dzisiaj podpowiem cztery rzeczy, cztery triki, które możesz zrobić, by podnieść swoją pewność siebie. Zapraszam. O pewności siebie, a w zasadzie takich blokadach, jakie mamy w swoim życiu, zrobiłem już sporo materiałów, a sam akt przełamywania się poznałem bardzo dobrze poprzez lata najpierw własnej edukacji, a potem uczenia innych zarówno sztuki sprzedaży, czy przemawiania. Zresztą dla uważnych widzów moich animacji pod koniec dzisiejszego materiału ukryję wartościową niespodziankę dla wszystkich zainteresowanych moim kursem Mistrzostwo Przemawiania. To zyskiwanie pewności siebie bardzo łatwo zilustrować w takich prostych procesach, na przykład nauka jazdy na rowerze, nauka malowania ściany, wbijania gwoździ, generalnie robienia wszystkiego, co jest silnie związane z działaniem fizycznym. Nasz umysł jest tak skonstruowany, że znacznie łatwiej przyswaja sobie schematy skutecznego działania, jeśli w całym procesie uczenia się i nabywania pewności zaangażowane są ręce i nogi. Dlatego też dość łatwo przychodzi nam zrozumieć kulturę takiego transferu twardej wiedzy i kultury, w cudzysłowie, terminowania, czyli uczenia się pod okiem mistrza. Warunek? Jest to czynność fizyczna. Zresztą fizyczność w akcie uczenia się niemal od razu obnaża nasze słabości i daje dość szybkie i jednoznaczne odpowiedzi, czy to jest właściwa ścieżka dla mnie i czy będzie to męczarnia, czy przyjemność. Fizyczność jest prosta, a przełamywanie niepewności w takich aspektach jest związane z dwoma czynnikami. Poznaj teorię, próbuj do skutku. Krytykuj i poprawiaj, próbuj do skutku. I tak w kółko. Gorzej jednak, jeśli wszystko, czego się boimy, nasze lęki, niepewności, kompleksy pochodzą od wewnątrz, z głowy. Są niezależne od naszego ciała, zaszyte głęboko w naszym wychowaniu, emocjach, w naszej biologii, uwarunkowaniach kulturowych. Tego typu przeszkody czają się wszędzie i bardzo często nie mamy na to wielkiego wpływu. Dlatego też nie obwiniaj się, jeśli nie możesz się przełamać. Z reguły odpowiedzialna jest za to sekwencja wydarzeń lub biologiczna loteria, na którą nie masz żadnego wpływu. Jednak przełamywanie nieśmiałości, która zaszyta jest w głowie, jest znacznie trudniejszym wyzwaniem. Jeśli porównać to do poziomów trudności w grze, to przełamywanie się w czynności czysto fizycznej to poziom pierwszy. Przełamywanie się, jeśli chcemy podejść do dziewczyny, albo postarać się o lepszą pracę, albo pójść na ważny egzamin, to poziomy od 2 do 99. Mam cztery ważne sugestie, cztery triki, które warto zastosować. Pierwszy. Poszukaj doraźnego pobudzenia. To taki trik, który pozwala oszukać swojego wewnętrznego maruda i krytyka. Pojawia się on bardzo często w poradnikach psychologów, trenerów, mentorów, pojawiał się u Tonego Robbinsa czy na przykład u Mel Robbins w formie tzw. reguły 5 sekund. Co do zasady, nie możemy w całym procesie dyskomfortu i lęku psychicznego lekceważyć naszej biochemii w mózgu. Możemy próbować w bardzo doraźny, krótkoterminowy sposób jednak ją nieco, powiedzmy, obejść. W jaki sposób? Najprostszym, przynajmniej dla mnie, sposobem jest słuchanie dynamicznej, energicznej, rytmicznej muzyki, która mnie pobudza. Jest ogromna różnica, jeśli podejdziesz do zadania, którego się lękasz, bez rozgrzewki, a gdy rozgrzejesz się taką wyraźną, dynamiczną, fajną muzyką. Będziesz wtedy podkręcony. Być może na tyle, że przełamiesz się i podejmiesz pierwszy krok. I o to chodzi. Po pierwszym kroku robi się już następny i kolejna. Słuchanie muzyki to tylko jedna z możliwości. Mel Robbins w regule 5 sekund mówi, żeby po prostu wstawać i pyk, 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 działać, bez myślenia, zanim do nas dojdzie, że to, co mieliśmy do zrobienia, nas przeraża. Ja tak kiedyś właśnie wykonywałem telefony. Odwlekałem trudny telefon, potem zająłem się czymś innym. W sekundzie, gdy sobie przypomniałem, a miałem zadzwonić tam, już miałem w ręku telefon i wykręcony numer, który dzwonił. Nie było już wtedy odwrotu. Wpadałem w tą studnię i trzeba było jakoś sobie poradzić. Wrzucałem się na głęboką wodę. Działałem szybciej niż myślałem. Analogicznie będą działały takie krótkoterminowe pobudzenia jak zrobienie sobie fajnego make-upu, branie ciuchów, które lubisz, które sprawiają, że czujesz się pewnie. Chodzi o to w tym kontekście, by doprowadzić się do stanu, w którym wiesz, że wyglądasz ok. To ty musisz to wiedzieć i czuć. Oczywiście można żartobliwie tą sugestię wykręcić, bo gdy idziesz poderwać dziewczynę, a twoim komfortowym ubiorem są tygodniowe prześmiernięte dziurawe łach i nieumyte włosy, i to jest, przynajmniej tak sobie możesz to wmawiać, twój wygląd, w którym czujesz się komfortowo. Dlatego uprzedzając ironię, jak masz 18-19 lat, to masz już za sobą większość sensownych prób różnych stylów ubioru. Wiesz, jak w czym wyglądasz i jak się czujesz. Przejmij nad tą strefą pełną kontrolę. Ubieraj się tak, że wiesz, że wyglądasz dobrze. Podniesiesz przynajmniej na niedługi czas swoją pewność siebie. Kategorycznie w tym punkcie unikaj pobudzenia w alkoholu, takim modnym, firmowym, małym szocie przed działaniem. To nie jest zdecydowanie dobra ścieżka. Druga rzecz. Przejmij kontrolę nad swoimi decyzjami. Nie możemy kontrolować innych ludzi. Nie możemy też kontrolować tego, co myślą i mówią. Dlatego to, co słyszysz i to, czego doświadczasz, jest poza twoim zasięgiem. Może być to często coś przykrego. Gorzej, bo lęk przed tym, co ludzie powiedzą czy pomyślą w odniesieniu do twoich lęków i niepewności, potrafi być często paraliżujący. Nie masz też wielkiej kontroli nad tym, jak cię wychowano oraz jaką masz biologię i jak układa się biochemia w mózgu, która zresztą może silnie sterować twoim nastrojem. Tych rzeczy nie zmienisz, aż na pewno nie zmienisz za pstryknięciem palca. Nad czym więc masz kontrolę? Nad twoimi decyzjami. Nad tym, jak zareagujesz na to, co cię spotyka. Kiedyś ta myśl naprawdę mnie uderzyła bardzo mocno. Zwykliśmy działać na autopilocie. To znaczy, że większość czasu jest poukładana niejako za nas. Że najpierw mamy plan szkolny, potem plan studiów. Do tego, jeśli już pracujemy, harmonogram w biurze. To wszystko jest tak zorganizowane, że nie musimy specjalnie myśleć. Wystarczy dojechać, rzeczy się dzieją, wrócić, dzieją się rzeczy. Oczywiście opisuję mechanizm działania na autopilocie w dużym skrócie, ale kiedy ostatni raz udało ci się złamać ten schemat? W tym rzecz, by świadomie wyłamać się raz, drugi, trzeci z tego schematu. Nie chodzi o to, by rzucić studia czy pracę, czy robić wagary. Chodzi o coś zupełnie innego. Nawet jak mamy ten nasz główny czas dnia poukładany, zawsze możemy tuż po, w godzinach, które należą do nas, zrobić coś zupełnie nietypowego dla nas. Pójść gdzieś, gdzie jeszcze nie byliśmy. Odwiedzić znajomych, z którymi nie rozmawiałeś 5 lat. Złożyć niespodziewaną wizytę dziadkom. Pójść do lokalnego muzeum. Wszak kto chodzi do muzeum w swoich miastach zamieszkania? To nie chodzi o to, żeby z układnej osoby stać się takim rebelem, buntownikiem albo szukać na siłę kłopotów. Chodzi o to, że nawet jak mamy przez pewne socjoekonomiczne uwarunkowania ustalony plan dnia, to zawsze pozostaje nam ten czas ekstra, nad którym mamy kontrolę i możemy zacząć rozumnie z tego korzystać. Wyjść z letargu. Chodzi o ten trening. Chodzi o to, żeby pokazać sobie, że możesz. Takie działania są jak oddech świeżego powietrza. Pokazują ci, że można żyć nieco inaczej. Można robić rzeczy w nieco inny sposób niż wszyscy. Możesz to odczuć osobiście. To podziała dobrze na twoje poczucie pewności siebie, ogólne poczucie pewności siebie. Da ci wiele nowych tematów do rozmów z innymi ludźmi. To sprawi, że będziesz ciekawszą osobą, a twoja codzienność będzie odkrywcza. Jest też w tym całym działaniu aspekt fizycznego treningu. Pamiętasz, na początku mówiłem o tym, że najłatwiej uczymy się, jak pracujemy rękami czy nogami. No więc w tym całym działaniu, na takim najprostszym poziomie, chodzi o to, by skierować swoje nogi w nietypowym kierunku, innym niż na co dzień, by ruszyć się, by zmienić swoje położenie, przejąć kontrolę nad tym, gdzie się znajdujemy i jaki mamy potencjał do urozmaicenia i ciekawych przygód jednego dnia. Trzeci trik. Nastaw się na wzrastanie. Swego czasu robiłem animację właśnie na temat growth mindset i fixed mindset. W czym rzecz? Otóż możesz mieć silne przekonanie, na przykład wpojone w tobie w szkole czy na etapie wychowania, że jeśli urodziłeś się ciapą, zostaniesz ciapą. Że twoje zdolności są stałe i nie ulegają poprawie. Na przykład zdolność do prowadzenia rozmowy, do argumentacji, do robienia dobrego wrażenia, do imponowania innym. Tych zdolności można mnożyć. Jak się nad tym choć na chwilę zastanowimy, to zobaczysz, że tak zwany fixed mindset, czyli właśnie ta postawa, że wszystko jest u ciebie już stałe, jest postawą fałszywą i toksyczną. To znaczy, jest faktem, że jeśli nie będziesz na przykład uczył się przemawiać, uczył jak mówić, to twoje zdolności będą raczej powoli, bardzo powoli ewoluowały w tym zakresie. Ale wystarczy świadomość tego, że możesz to zmienić i jesteś już na lepszej ścieżce, na ścieżce poszukiwań. A skoro już o poszukiwaniach mówimy, to wspomniana niespodzianka dla stałych widzów moich animacji, którzy uważnie oglądają do końca każdy materiał. Mam prezent, 50% upust na mój kurs Mistrzostwo Przemawiania. Nigdy na ten kurs nie będzie większego upustu. Jeśli chcesz indywidualny kod zniżkowy, napisz do mnie na maila leszek@ideamen.tv, a w podzięce za twoje uważne oglądanie prześlę ci kod. Nastawienie na wzrastanie to powiedzenie sobie: mogę być w tym lepszy. Pogódź się z tym, że pierwsze razy są kiepskie. Jednak jak wspomniałem na początku animacji, jeśli coś za pierwszym razem nie wyjdzie, możesz przejąć kontrolę nad twoją reakcją na to, co się już wydarzyło. Możesz zamiast porzucić, powiedzieć sobie: spróbuję jeszcze raz i w końcu zrobię to dobrze. To zrozumienie, że ta pewność siebie będzie rosła wraz z próbowaniem, dokładnie tak samo jak rośnie wraz z mięśniami, jeśli wykonujemy jakąś fizyczną pracę. Czwarty trik. Zacznij od fizycznej aktywności. To fajny i stosunkowo prosty trik, który niejako próbuje pominąć czy oszukać te sabotujące twoją pewność siebie demony wewnątrz głowy. Nie zawsze jest ten trik możliwy do zastosowania, dlatego musisz rozsądnie do tematu podejść. Chodzi o to, by zamiast przełamywać się na polu, gdzie masz wysoką niepewność, podjąć temat od strony fizycznej, w której czujesz się dobrze. Co mam na myśli? Załóżmy, że uwielbiasz pływać. Fajnie skaczesz do wody, dobrze pływasz, albo jeździsz na fajne trasy rowerowe, lub na przykład do lokalnego skateparku na rolki czy deskę. Twoim hobby jest konkretna aktywność fizyczna, którą wiesz, że wychodzi ci naprawdę fajnie i sprawia wiele radości. Zamiast nieśmiało podchodzić do tej dziewczyny, coś tam dukać, zagadywać o pogodę, pytać ją co tam u niej, mieć tęgą rozkminę, co by to powiedzieć, zaproś ją na ten rower, rolki czy basen, w sensie olej ten cały randkowy savoir-vivre. Podejdź, zapytaj, czy jeździ na rowerze czy rolkach i czy ma ochotę pojeździć trochę razem. Tyle. Użyj tematu, w którym jesteś mocny, zamiast kombinować podwórkę. Oczywiście, jeśli jesteś mocny tylko ze sklejania modeli pancerników II wojny światowej, czy budujesz świetne domki, ale w Minecrafcie, nie wykorzystasz tego sposobu. Ale nie musisz, rzecz jasna, używać tego triku do podrywu. Możesz śmiało zaczynać od swojej mocnej strony, od takiej aktywności w ogóle, nawiązywać fajne znajomości, nie tylko podrywać. Możesz poznawać ludzi zainteresowanych podobnym hobby do twojego. W tym rzecz, że nie dla każdego trik będzie do użycia, ale jeśli możesz, wykorzystaj to, że masz jakąś fizyczną umiejętność, która powie więcej o tobie, niż ty sam wydukasz. Od wspólnego hobby zaczynają się liczne, wspaniałe przyjaźnie. Dziękuję Ci za Twój czas. Mam nadzieję, że mistrzostwo przemawiania Cię zainteresuje. Link w opisie. A teraz pamiętaj, pozostań nieprzeciętny. Cześć!